Dzień dobry, dziękuję Państwu za cierpliwość i witam Was na konferencji TEXT na temat KPI za czwarty kwartał roku 2024-2025. Obecnie wszystkie linie uczestników są wyciszone. Format rozmowy dzisiaj będzie obejmował prezentację zespołu relacji inwestorskich przez pana Marcina Drobę, VP Investor Relations, a następnie sesję pytań i odpowiedzi. Obecny webinar jest w języku polskim, zatem o godzinie 15 będziemy powtarzać po angielsku. Please note that the call today is in the Polish language. We'll be holding an English language call at 3 p.m. CET time. Więc teraz chciałbym przekazać głos do pana Marcina Drobę z relacji inwestorskich TEXT. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Postaram się bardzo sprawnie omówić dane, trendy i wydarzenia z minionego kwartału, żeby sprawnie i w miarę szybko przejść do sekcji pytań. Jeśli chodzi o najważniejsze wydarzenia, o to, co się dzieje u nas, absolutnym priorytetem pozostaje dla nas budowa suite. W trakcie kwartału wykonaliśmy wiele działań związanych z tym procesem. Część miała wpływ na osiągnięte wyniki, większość z nich będzie miała dopiero w przyszłości. Na przełomie stycznia i lutego sfinalizowaliśmy od dawna zapowiadany do klientów proces sunsettingu natywnego systemu ticketowego w LiveChat. Dodajmy, że to był system dość prosty i od dawna nierozwijany i niewspierany. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wpłynęło to mocno negatywnie na liczbę klientów LiveChat, ale wspomogło do sprzedaż Helpdesk. Rozpoczęliśmy też wspólny trial dla LiveChata i chatbota. Kontynuowaliśmy też proces zmian w naszej infrastrukturze cloud. Dla nas jest on absolutnie kluczowy. Dla Państwa może mieć znaczenie o to, że zakończony właśnie kwartał powinien być ostatnim, w którym koszty związane z tym obszarem wzrosną, a od kolejnego kwartału powinniśmy być już w stanie je znacząco zmniejszać. Zgodnie z zapowiedziami zmieniamy sposób, w jaki działa nasz sales team, który jest teraz bardziej aktywny offline. W kwartale byliśmy obecni na konferencjach w Nowym Jorku, Miami i Barcelonie. W najbliższych miesiącach powinniśmy mieć już działający mały zespół na miejscu w USA. Te działania przynoszą pierwsze sukcesy. Mamy pierwszego klienta o rocznej wartości kontraktu na poziomie 1 miliona dolarów. To efekt dosprzedaży do klienta, który już wcześniej korzystał z naszych produktów. Umowa jest dwuletnia, a płatności w jej ramach kwartalne. Odpowiadając na sygnały od klientów, wprowadzamy płatności w krypto w planie Enterprise. Spodziewamy się bardzo dużej takiej płatności już w najbliższych tygodniach. Ten kwartał to też nowe partnerstwa, również w programie partnerskim. Chcę jednak zwrócić uwagę na wejście do programu App Partner, program HubSpot, bo oficjalna i jakościowa integracja LiveChat z HubSpot była bardzo ważna dla wielu naszych obecnych klientów. Pracujemy nadal nad certyfikacją SOC 2 i tu możemy mieć pewne opóźnienie. SOC to w dużej mierze opis tego, jak tworzy się software, a my w tym zakresie wprowadzamy zmiany związane ze suite. Jednak co do zasady, sama certyfikacja nie jest w żaden sposób zagrożona i kontynuujemy pracę z tym związane. Jeśli chodzi o same KPIs, to najważniejszy dla nas obecnie wskaźnik, czyli MRR, wzrósł o 6,9% w skali roku. Przypomnijmy, że rok temu ta dynamika wynosiła 4,1% w skali roku. Kwartał temu wielu z Was martwiło się poziomem płatności otrzymanych, ale jak widać te wróciły na wysoki poziom i wzrosły o 3,3% rok do roku i 4,8% w stosunku do poprzednich 3 miesięcy. Płatności otrzymane to wzrost o 3,3% rok do roku i 4,8% w porównaniu do poprzednich 3 miesięcy. Podkreślam, że wspomniany duży klient płaci kwartalnie, więc nie ma tu żadnych nadzwyczajnych pozycji. MRR Tu mamy niewielki wzrost kwartalny, który jednak przekłada się nadal na 6,9% wzrostu w skali roku. Coraz więcej do MRR-u dokładają chatbot i helpdesk. W przypadku chatbot to już blisko $500,000. Na tym wykresie widzicie Państwo udział klientów z ARPL powyżej i poniżej $500 w całości naszego MRR. Jak widać, udział tych większych klientów regularnie rośnie. W ciągu 12 miesięcy zwiększył się o 8 punktów procentowych. Tego jeszcze nie widać, ale w pewnym momencie powinno to zacząć bardzo korzystnie przekładać się na churn, zwłaszcza revenue churn, jako że więksi klienci są bardziej lojalni, oni też osiągają więcej korzyści, wymiernych korzyści z naszych produktów. To analogiczny slajd, ale pokazujący udział klientów z więcej niż jednym produktem w całości naszego MRR. Tu widać analogiczny proces, a udział grupy posiadającej więcej niż 1% niż jeden produkt wzrósł o 9 punktów procentowych w ciągu roku. ARPL dla klientów posiadających kolejne produkty skokowo rośnie. Przykładowo posiadanie dwóch produktów już umiejscawia ARPL na kilkukrotnie wyższym poziomie niż średnia dla całości bazy klientów. To są dwa slajdy nowe, których nie pokazywaliśmy poprzednio. Zobaczymy, czy one z nami zostaną, być może nie. Natomiast mam nadzieję, że pozwolą Państwu lepiej zrozumieć, co dzieje się w naszym biznesie, jakie procesy zachodzą. To oczywiście najmniej sympatyczny slajd z tych, które dziś pokazujemy. Liczba klientów LiveChat spadła w trakcie kwartału o 1423 netto. Jak wspomniałem, był tu pewnego rodzaju one-off, czyli sunsetting ticketów LiveChat. Nadal utrzymuje się wysoki churn, customer churn, ponad 4% miesięcznie. Jeśli patrzymy na powody deklarowane przez klientów, to najważniejszym był: zamykam biznes, zmieniam model biznesowy. Powód numer dwa to brak czatów. Ten powód, brak czatów, to historycznie był zawsze numer jeden, dla którego klienci czarnowali. Dopiero na kolejnych miejscach, i to z dużą stratą, wśród tych powodów byłyby cena i konkurencja. Natomiast pamiętajmy, że nie jest to pełny obraz i dotyczy tylko tych klientów, którzy podali nam konkretny powód odejścia. Jak widać, trwa jednak pozytywny trend, jeśli chodzi o live chat, który dodał do ARPL $3,3 w tym kwartale. To efekt kilku czynników. Sukcesów do sprzedaży, pozyskiwania większych klientów, ale też wyższego churn wśród tych najmniejszych klientów. Jeśli chodzi o chatbot, to widzimy, że ten produkt odzyskuje trakcję, jeśli chodzi o pozyskiwanie i dodawanie klientów. Nadal liczymy na więcej. Na pewno w pewnym stopniu pomaga mu już wspólny trial z LiveChat. Stabilizuje się ARPL tego produktu, co jest związane z promocjami za pierwszy okres, za pierwszą płatność. Mimo to chatbot dodał do ARPL $3 w trakcie kwartału, co jest, wydaje się, przyzwoitym wynikiem. Trochę słabszy kwartał, jeśli chodzi o przychód z dodatkowych czatów. Średnio dodałyby one około $30 do ARPL tego produktu w ciągu kwartału. I tu mamy absolutnie fenomenalny wynik kwartalny helpdesk, zarówno jeśli chodzi o liczbę klientów, jak i, co zobaczymy zaraz, ARPL. Oczywiście jest to w dużej mierze zasługa procesu wygaszania tiketów w LiveChat, który był komunikowany klientom już wcześniej. Ale nie można też mówić o klasycznym one-off. To ważne, że te produkty, wbudowany system w ramach LiveChat i osobny produkt Helpdesk już ze sobą nie konkurują. A ci klienci, którzy zdecydowali się spróbować Helpdesk, otrzymują prawdziwe narzędzie klasy premium. Jak mówiłem, dobry wynik też jeśli chodzi o ARPL, myślę, że nad bardzo dobry, wzrost o ponad 7%. Podsumowując, dla nas najważniejszy jest progres na drodze do transformacji w Sweet Company. Część działań z tego kwartału jest dla Państwa widoczna, część nie, ale wszystkie są bardzo ważne. Nawet bez efektów tej transformacji biznes jest bezpieczny, stabilny i organicznie rośnie. Bardzo dobrze spisują się nowe produkty. Chatbot z 26% wzrostem MMR w skali roku, a Helpdesk z wynikiem na poziomie 126%. Obecne tempo wzrostu nie odpowiada naszym ambicjom, ale osiągnęliśmy je w trudnych warunkach rynkowych dla przedsiębiorstw. Dużych zmian, do których trzeba się dostosować i niepewności, która wpływa na sentyment firm. Ciekawy raport dotyczący spółek SaaS z takimi wnioskami wydał kilka dni Morgan Stanley i polecam, jeśli ktoś ma do niego dostęp. Patrząc na przykład na benchmark Chartmogul, mamy na tle branży świetne wyniki w zakresie revenue retention, bardzo mocna górna ćwiartka od dawna, ale nawet w kategorii customer retention jesteśmy powyżej mediany dla badanych SaaS, co po prostu pokazuje, jak trudne jest dziś otoczenie rynkowe. Dziękuję za uwagę i proszę o pytania.
Dziękuję bardzo za prezentację. Wchodzimy teraz w część Q&A. Jeżeli są pytania, proszę wcisnąć gwiazdkę 2 na telefonie, gwiazdkę 2, aby zadać pytanie głosowe. Można też zadać pytanie tekstowe na czat. Dobrze, pierwsze pytanie to jest pan Karol Adamski. Obserwujemy spory odpływ klientów głównej usługi. Jaki udział ich to klienci, którzy korzystali z najniższych planów?
Tak, rozumiem, że tam jest też trochę ciąg dalszy, być może też należy to potraktować jako odrębne pytania. Nie podajemy takiego rozbicia, natomiast myślę też, że bardzo dobrze wystarczy jedno spojrzenie na wykres z RPL, żeby się zorientować, że zdecydowanie, jeśli chodzi o customer churn, ten odpływ jest zdecydowanie zdominowany przez tych najmniejszych klientów.
Dobrze, to oczywiście druga część pytania, jakie kroki firma podejmuje, aby powstrzymać odpływ klientów LiveChata?
Nie podejmujemy tu jakichś nadzwyczajnych kroków. Żeby klient z nami został, tak naprawdę no musi odczuwać korzyść z korzystania z tego narzędzia, które jest narzędziem premium i musi też uważać, że płaci odpowiednią cenę i to staramy się po prostu robić najlepiej, czyli po prostu zapewnić naszym klientom jak najlepszą jakość, jak najwięcej wartości. Nasza usługa, nasze produkty, oczywiście w tej chwili jesteśmy skoncentrowani na suite, ale jak Państwo wiedzą, jeśli Państwo śledzili na przykład kontekst, nasze produkty wszystkie są cały czas udoskonalane, ulepszane. W tym kwartale nie tylko na przykład uruchomiliśmy nową integrację z HubSpot, ale na przykład nową integrację Shopify, która daje naszym klientom, użytkownikom LiveChat nowe możliwości, Więc tu nie podejmujemy jakichś nadzwyczajnych kroków, natomiast robimy swoją robotę, staramy się robić jak najlepiej.
Dobrze, dziękuję. Jak zmniejszają się koszty utrzymania infrastruktury po zmianie w infrastrukturze cloud?
Jak wspomniałem, ten kwartał właśnie zakończony powinien być rekordowy pod tym względem, więc tu niestety dodamy jeszcze jakiś 1 000 000 zł do poziomu kosztów, natomiast no, w kolejnych kwartałach, myślę, w takich 2 kwartałach, powinniśmy być w stanie zejść z tego poziomu kosztów o jakieś 3 miliony złotych.
Dziękuję.
Miesięcznie. Tak, oczywiście, tak.
Kolejne pytanie od pana Bartosza Ziółko. Czy krypto otrzymywane z płatności będziecie od razu wymieniać, czy pojawi się nowe ryzyko walutowe?
Dzięki integracji ze Stripe na nasze konto wpłyną już od razu dolary, więc tak naprawdę my te krypto nawet nie zobaczymy. Jest to jakaś korzyść dla klienta, który tak chce płacić.
Dobrze. Jak oceniają Państwo potencjalny wpływ wprowadzonych przez administrację USA ceł na Państwa przychody? Czy w ogóle będą one dotyczyć Państwa produktów? Podobne pytanie od pana Bartosza, tak samo.
Tak, dziękuję. Rozumiem, że to jest temat dnia, natomiast no z tego, co ja rozumiem na dziś, to te cła dotyczą produktów dziś, więc nie dotyczą software'u, usług. Nie dotyczą nas, ale też proszę wybaczyć. Sprawa jest oczywiście nowa, będziemy ją obserwować, będziemy obserwować, jak ona się rozwinie, czy oby tak się nie stało, wojna celna nie, na przykład nie obejmie jakichś nowych obszarów, ale na dziś mi się wydaje, że cła dotyczą tylko produktów.
Okay. Proszę o wyjaśnienie, co oznacza proces sunsetting of native tickets dla live chata.
Okej, przepraszam. Dobrze, przepraszam, jeśli za ten piękny, staropolski język. No to jest język, którym my się po prostu posługujemy. To jest język tej branży. Live chat? Już jakiś czas temu, wiele lat temu, my zbudowaliśmy w live czacie system ticketingowy. Czym jest system ticketingowy? System ticketingowy jest takim rozwiązaniem software'owym, który jakby obsługuje proces obsługi spraw klienckich, zażaleń, próśb, zamówień, całej tego rodzaju komunikacji. Później, trochę na bazie tych doświadczeń, na budowie tego systemu, zbudowaliśmy nowy produkt, Helpdesk. Ponieważ w live czacie ten natywny, prosty i nierozwijany od dawna system jakby nadal pozostał aktywny, te produkty jakby w pewnym sensie sobie nadrywalizowały. I też w perspektywie budowy suite, kiedy tak naprawdę suite, musimy się zdecydować na jeden system ticketingowy, musieliśmy z czegoś zrezygnować i ten wybór był dość oczywisty. Więc sunsetting systemu ticketingowego po prostu oznacza zamknięcie, zakończenie istnienia tego systemu ticketowego natywnego w produkcie LiveChat.
Dobrze, dziękuję. Czy można prosić o podanie paru przykładów, jeżeli chodzi o klientów Enterprise pozyskanych w ostatnim kwartale? Chodzi o jakieś znane firmy czy instytucje?
Tu jakby moje możliwości są bardzo związane, bo jeśli nie podpisujemy jakiegoś specjalnego pozwolenia na wykorzystywanie loga, nazwy, komunikacji, no tak by my jesteśmy proszeni po prostu o to, żeby tych nazw nie podawać, to co możemy pojawia się na przykład w prezentacjach jako logo, albo pojawia się na naszej stronie jako jakiś use case, success story. Tak było na przykład, bardzo polecam, ze stadionem Wembley, gdzie tą historię i korzyści, jakie stadion Wembley, spółka nim zarządzająca osiągnęła z korzystania naszego chatbota, dokładnie opisaliśmy. Natomiast po prostu nie mogę sam podawać takich nazw. I dlatego, jeśli zajrzą Państwo na nasze raporty kwartalne, to często znajdą Państwo takie określenia wśród nowych klientów, dość opisowe. Spółka z branży X, która specjalizuje się w czymś, albo nie wiem, francuska spółka informatyczna z produktem w zakresie takim a takim i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście tu polecam na przykład śledzenie naszych social mediów, śledzenie bloga, śledzenie stron, gdzie publikujemy właśnie success story, use case, one myślę są bardzo interesujące, ale też są najlepszą ilustracją wartości, jaką my dajemy naszym klientom.
Dobrze, dziękuję. Proszę o wyjaśnienie, z czego wynika tak znaczący wzrost rok na rok ponad 30% kosztów zarządu w trzecim kwartale 2024-2025.
Okej, przyznam, że trochę zostawiliśmy już za sobą wyniki kwartalne opublikowane w lutym. I trochę nie mam ich w głowie. Jeśli chodzi o koszty zarządu, więc jakby co, bardzo proszę o maila i wrócimy do tej tematyki wyników za trzeci kwartał, później mailowo. Przepraszam za to, ale po prostu tutaj w pełni jakby koncentrowałem się na tych najnowszych danych.
Dziękuję bardzo. Parę pytań od pana Michała Masowskiego, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Prosiłbym trochę więcej o tych odchodzących klientach live chat. Kto to są ci klienci? Bo wychodzi na to, że odchodzą ci najmniej płacący.
No niestety nie tylko. Oczywiście zdarza nam się tracić klientów no, z każdej grupy. No, niestety tak jest, na tym też polega ten biznes. Natomiast co możemy powiedzieć? Starałem się to, co mogę powiedzieć o powodach, czyli powód, patrząc na tych klientów, którzy się deklarują, na pewno dużo ważniejsze niż kiedyś, powód ekonomiczny, powód taki jak zamknięcie biznesu, zmiana modelu biznesowego, brak czatów, czyli tradycyjnie taki super mocny numer jeden, zawsze ważny. Jeśli ktoś nie ma czatów z różnych powodów, bo może po prostu nie mieć gości na swojej stronie internetowej, ale może nie czatować dlatego, że nie loguje się do tego live chatu, zapomina o tym. Mówi o bardzo małych klientach, ale jakby no wiadomo, nie ma czatów, nie ma żadnej wartości z live chata. Więc tak, zdecydowanie bardzo mocny trend, w którym ci najmniejsi klienci głównie odchodzą od nas. Jeśli chodzi o powody, no to to, co mogłem, to powiedziałem. Jeśli na pewno, jak powiedziałem, w tym kwartale mieliśmy dużą grupę, myślę, że kilkuset dodatkowych, może duże kilkuset dodatkowych klientów, no, których po prostu zirytowała decyzja o wyłączeniu tiketów i którzy się z nią nie zgodzili. I to jest przykre, no ale liczyliśmy się z tym. To jest coś, co musieliśmy zrobić. Nadal, patrząc geograficznie, wyższy ten customer churn na takich rynkach jak Azja. Nadal podwyższony, ale nieco niższy na przykład w Stanach. Więc myślę, że trochę odpowiedziałem. to, co mniej więcej mogłem. Jeśli chodzi o pytanie o wyższe w helpdesku, no to też myślę, że trochę odpowiedzieliśmy. Ten efekt wygaszenia tiketów będzie jeszcze w jakimś stopniu widoczny w przyszłym, czy w obecnym kwartale. Mam jeszcze grupę klientów, którzy testują helpdesk, więc oczywiście mamy nadzieję, że będzie to wsparcie dla helpdeska również w kolejnych kwartałach. Tym bardziej, że jak mówię, nie będziemy już konkurować sami ze sobą, będziemy mieli okazję, żeby lepiej pokazywać helpdesk, żeby lepiej demonstrować jego wartość. No a w perspektywie suite, jakby te oba rozwiązania i tak będą jego częścią, więc to trochę straci na znaczeniu.
Dobrze, dziękuję. Kolejne pytanie od pana Masowskiego. Skąd ten wystrzał na helpdesku?
A to właśnie odpowiedziałem, tak. A tu widzę ciąg dalszy jeszcze.
Dobrze. Pytanie nadal o, przepraszam, czy dzisiaj możecie powiedzieć cokolwiek o przyszłych dywidendach?
No możemy coś powiedzieć o najbliższej. Oczywiście, jak Państwo wszyscy wiedzą, ostateczne decyzje w sprawie podziału zysku należą do walnego zgromadzenia. Natomiast że my podtrzymujemy politykę dywidendową i tutaj, no ile nie będzie, nie wiem, jakiegoś trzęsienia ziemi, to decyzja, to rekomendacje zarządu będą zgodne z polityką dywidendową, która jest niezmieniona.
Dobrze, dziękuję. Kolejne pytanie od pana Bartosza. Proszę o komentarz, dlaczego zarząd podjął decyzję o zmianie modelu organizacji pracy w spółce z remote first na hybrydowy? Co z zagranicznymi współpracownikami?
Czyli tak, model hybrydowy polega na tym, że osoby w naszym wykonaniu, że osoby pracujące we Wrocławiu powinny 3 dni w tygodniu spędzić w biurze, a osoby, tak jak na przykład ja, które pracują na co dzień poza Wrocławiem, 3 dni w miesiącu. I to dotyczy też pracowników zagranicznych. Przy czym też, jak być może Państwo wiedzą, mamy w planie otworzenie biura, nowego biura w Stanach. Co stało za tą decyzją? No zdecydowanie poczucie, że musimy poprawić komunikację w naszym zespole, też jakość naszej pracy. I także usprawnić wprowadzanie nowych ludzi do zespołów i ułatwić im ten proces.
Spółka posiada dużo gotówki, zanim wypłaci dywidendę. Proszę o informację, jak spółka zarządza posiadaną gotówkę w dobie wysokich stóp procentowych?
To myślę też już, rzeczywiście jeśli chodzi o zarządzanie tą gotówką, byliśmy dość bierni, przyznaję. To się zmienia, to widać w ostatnim sprawozdaniu finansowym, że odsetki wzrosły. Natomiast no nasza polityka zarządzania gotówką polega na tym, że po prostu chcemy ją przekazać naszym akcjonariuszom jak najszybciej.
Dobrze, czy pytanie od pana Dariusza Jackowskiego. Czy w raportowanym kwartale były widoczne efekty wydarzenia kontekst w kontekście wzrostu liczby klientów chatbot i helpdesk?
To był event przede wszystkim dedykowany do sprzedaży. To był event dedykowany obecnym klientom, czyli w ogóle zaproszenie do wzięcia udziału w kontekst trafiało do firm, które już są naszymi klientami. Więc efekt był na dosprzedaży. Jesteśmy z niego zadowoleni. Może coś poprawimy i na pewno planujemy kolejny kontekst na jesień tego roku.
Dobrze. Jakie są plany spółki, jeżeli chodzi o zatrudnienie? Czy nadal odczuwana jest presja na wzrost wynagrodzeń na rynku?
Presja jest dużo, dużo mniejsza niż historycznie. Dobrzy ludzie są, talenty są dużo łatwiej dostępne. Natomiast myślę, że zespół będzie raczej się zwiększał, myślę, w dość spokojnym tempie, może kilku osób na kwartał, ale raczej w górę. To wynika oczywiście też z tego, że mamy potrzeby związane z rozwojem, z budową suite i z budową różnych rozwiązań, które będą częścią suite.
Pytanie od pana Krzysztofa Klimaszewskiego. W kontekście opóźnienia certyfikacji SOC 2, na kiedy spodziewamy się aktualnie certyfikatu?
Nie chciałbym tu prawdę mówiąc, nie chciałbym wrzucać tu jakiejś konkretnej daty, żeby nie budować sobie jakiejś presji. Wydaje mi się, że ten rok absolutnie zobaczymy. Na pewno jest to dla nas coś ważnego. Na pewno szkoda, że to się odwleka. Na plus można też powiedzieć, że wielu potencjalnych klientów jest też zadowolony, jeśli otrzymują taką oficjalną naszą deklarację, że pracujemy nad tym procesem, jesteśmy zaangażowani w ten proces i działamy na tym polu.
Czy spadek klientów był mniej więcej w przedziale oczekiwań spółki? Czy nadal spodziewamy się spadków w następnych kwartalach, jak poprzednio komunikowane?
Tak, ja myślę, że te wyniki mniej więcej nas nie zaszokowały. Myślę, że te wyniki ogólnie nas nie zaszokowały. Może ja osobiście spodziewałbym się troszkę wyższego MRR-u po tym kwartale, ale wyniki na pewno dla nas nie były dużym zaskoczeniem. Jak powiedziałem, też pewien wpływ tego wygaszenia systemu ticketingowego może być jeszcze widoczny w kolejnym kwartale. Jeśli chodzi o bazę klientów w ogóle, poszczególnych produktów, to też myślę, że w jakiejś perspektywie czasu my nie będziemy w ogóle myśleć w perspektywie klientów live chata, chatbota, helpdeska. I myślę, że to oczywiście takim kontekstem jest suite, który dla nas powinien być game changerem. Ale żeby nie było tak, że w ogóle unikam odpowiedzi na to pytanie. Nie, no w tym kwartale mieliśmy też, jak wspomniałem, taki bardzo silny, jednak negatywny one-off. Jeśli patrzymy tylko na live chat, ale myślę, że patrzenie na live chat bez perspektywy helpdeska w tej sytuacji byłoby błędne. I więc myślę, że kolejny kwartał, obecny kwartał powinien być dużo, dużo spokojniejszy. Nie mówię, że na plus, bo na pewno tu też otoczenie, sytuacja i po stronie akwizycji, i po stronie czarnu są bardzo niepewne, są trudne, więc nie liczyłbym pewnie na plus, ale jak mówię, no nie będziemy mieli takiego rodzaju one-offa, jak mieliśmy w tym kwartale.
Dobrze, pytanie od pana Karola Adamskiego. Jakich kosztów planuje spółka ponieść na otwarcie biura w Stanach? Czy została wybrana już lokalizacja, stan lub miasto?
Tak, ale jeszcze Jeszcze musimy to sobie tak na 100% potwierdzić, ale generalnie wiemy, gdzie to będzie. I nie, no nie, nie, nie będzie, to nie będzie żaden biurowiec, to będzie miejsce pracy dla dwóch, trzech, czterech osób komfortowe, może pięciu, więc nie mówimy też o wielkich pieniądzach, ale oczywiście stany są droższe.
Kolejne pytanie od pana Dariusza Jaskowskiego. W jednym z poprzednich prezentacji załączony był slajd z roadmap transformacji w suite. Jak obecnie ona wygląda? Kiedy transformacja będzie zakończona?
To są super pytania, bardzo ważne, na które to bardzo, mam nadzieję, bardzo, być może tylko dokładnie odpowiemy za kwartał. Ten kwartał, po prostu ten moment, w którym jesteśmy, zadecyduje o kilku rzeczach, o tempie, więc mówię, więcej informacji o suite za kwartał z naszej strony. Jeśli chodzi o to, co pokazaliśmy, to myślę, że o tym już mówiłem. Wygaszenie ticketów należy traktować jako część przygotowań do suite z punktu widzenia praktycznego, wspólne triale live chat chatbot. Na pewno to jest to, co widać na zewnątrz. To, czego nie widać na zewnątrz, to naprawdę przeniesienie bardzo dużej liczby klientów, procesów, działań na nową infrastrukturę. Więc to dużo zrobiliśmy, tego nie będzie widać i duży, mam nadzieję, duży i konkretny update za kwartał.
Dobrze, dziękuję. Kolejne pytanie od pana Marka Straszka, Quercus, TFI. Czy helpdesk jest bardziej przychodowym i marżowym produktem niż LiveChat?
To jest trochę niesprawiedliwe pytanie. Niesprawiedliwe pytanie, zależy jak się patrzy. Ja bym powiedział, że tak, absolutnie tak. Natomiast no też takim zastrzeżeniem, że gdyby myśleć o helpdesku jako oddzielnej firmie, no to oczywiście on nie ma tej skali, żeby być tak rentownym. To więc gdyby helpdesk był oddzielnym SaaS-em, no to pewnie byłby gdzieś na granicy rentowności. Z naszej perspektywy jest bardziej rentowny, bo tu jest mały zespół, ale też korzysta trochę z zasobów wspólnych. Natomiast my nawet wewnętrznie przygotowujemy się i to też jest jakby część pracy nad suite, do wprowadzenia suite, więc my już wewnętrznie nie myślimy nawet o zespole chatbota, zespole helpdeska czy zespołu live chata. Więc na dziś tak, ale za rok jakby to może nie mieć w ogóle znaczenia z naszej perspektywy.
Dobrze, dziękuję. Pytanie od pana Bartosza. Proszę o komentarz, z czego może wynikać tak istotny wzrost przychodów z Indonezji, mimo tego, że liczba klientów spada głównie z powodu klientów azjatyckich.
Tak, to jest ciekawa sytuacja. W Indonezji jesteśmy absolutnym numerem jeden. Z tego, co widziałem jakiś czas na Buildweave. Wygląda na to, że jesteśmy po prostu tam jakiegoś rodzaju standardem rynkowym. No i oczywiście poza tym mamy tam też dużych klientów, super klientów, wartościowych klientów, którzy płacą duże pieniądze za produkty, których potrzebują, które dają im wartość.
Dobrze, dziękuję. Kolejne pytanie od pana Bartosza. Proszę o wyjaśnienie, z jakiego powodu tak bardzo rosną należności z podatku CIT? Jak należy rozumieć tę pozycję w bilansie? Jest to znacząca pozycja pod względem wartości.
Też przepraszam, wrócimy do tego tematu. Może proszę szybkiego maila. Jak widzą Państwo, jestem dziś bez wsparcia, a to trochę temat związany ze sprawozdaniem finansowym, które trochę zostało za nami. Ale generalnie, co do zasady, zasada jest taka, jeśli Państwo myślą o naszych podatkach, być może to już Panu pomoże, bo to jest jakby też oczywiście ważny mechanizm. Więc mechanizm jest taki, że kluczowy jest podatek IP Box. Podatek IP Box, ponieważ jakby no jest dla nas korzystanie z tej ulgi czymś pewnym, na co wskazał nam audytor, w każdym kwartale wykazujemy już ten podatek, tą ulgę IP Box w naszym sprawozdaniu. Zakładamy, że jest pewna, że ją uzyskamy. Natomiast wniosek tak naprawdę o zastosowanie tej ulgi składa się na koniec roku. W związku z czym my płacimy podatek pełny, bez tej ulgi IP Box na bieżąco. Natomiast na koniec roku prosimy o zwrot tej nadpłaty i tutaj oczywiście też z różną szybkością urząd na to reaguje. Chociaż nie budzi to kontrowersji, jakby nie budzi to żadnych zastrzeżeń. Jak mówię, to jest jedna sprawa, a terminy tych zwrotów to druga sprawa. Więc generalnie my w Urzędzie Skarbowym mamy zawsze dość dużo pieniędzy. Więc mam nadzieję, że to wystarczy jako odpowiedź, a jeśli potrzeba jakiejś takiej dokładniejszej odpowiedzi, wykraczającej poza ten mechanizm, to jakby tu bardzo proszę o kontakt.
Dobrze. Proszę o komentarz, z czego wynika wyższy wzrost kosztów prac rozwojowych dla helpdesk niż dla LiveChat, ujawniony w bilansie, mimo tego, że chatbot generuje większe przychody.
No tu my bardzo po prostu mocno inwestujemy w ten obszar i tu jest bardzo dużo wartości, którą no jakby klientom chcemy dostarczyć. Nie wiem, jak to dokładnie będzie w przyszłości wyglądało, jeśli chodzi o takie sprawy czysto księgowe, no bo być może te związku ze Suite po prostu trzeba te konta połączyć.
Dobrze, kolejne pytanie, pan Dariusz Jackowski. Czy w raporcie rocznym spółka będzie podawała wewnętrzne KPI?
To jest bardzo dobre pytanie. Myślimy o tym. Czy inaczej, czy będziemy podawali wewnętrzne KPI? Okej, nie, przepraszam, nie zrozumiałem tego pytania. Czy w raporcie rocznym spółka będzie podawała wewnętrzne KPI? No nasze KPI są komunikowane w tej chwili na zewnątrz. Właśnie wczoraj je opublikowaliśmy. Takim naszym najważniejszym KPI-em jest MRR. Myślimy w tej chwili MRR-em i go publikujemy, więc na pewno podamy go w raporcie rocznym, ale dostali go Państwo z wyprzedzeniem wczoraj. Ale jeśli mają Państwo pytanie o konkretne KPI-e, czyli będziemy podawać, czy czegoś nie będziemy podawać, to oczywiście proszę o to pytanie.
Dobrze, kolejne pytanie od pana Michała Masłowskiego. Skąd ten wystrzał na helpdesk?
A to już odpowiadaliśmy, myślę, że odpowiedziane. Okay. Jak mówię, na pewno był to wystrzał, czyli na pewno ten wykres, który widzieliśmy w kontekście helpdesku, się wypłaści. Natomiast no mamy nadzieję, że nie całkiem, że tutaj helpdesk będzie nadal bardzo mocno performować. Jak mówię, nie konkurujemy już Helpdesk Live Chatem, uzupełniamy się, więc tu jakby absolutnie liczymy na to, że Helpdesk będzie dalej bardzo mocno się spisywał.
Dobrze. Kolejne pytanie od Lukas, Portal Analiz. W kontekście sytuacji politycznej w US, czy planujecie skupienie się jeszcze na jakimś innym rynku?
Nie, absolutnie. Pełna koncentracja na Stanach.
Jakiego procent wzrostu kosztowych stałych, w tym wynagrodzeń, spółka spodziewa się w roku 2025?
Na pewno będzie wzrost i na pewno dziś jeszcze nie podamy tu jakiegoś dokładnego, no nie chcę powiedzieć prognozy, prognozy nie moglibyśmy podawać. Na pewno będzie to wzrost, na pewno też zespół będzie rósł, więc przed wzrostem nie uciekniemy. Mam nadzieję, że nie będzie on zbyt silny, ale jak mówiłem, zespół może lekko, ale rosnąć. Będziemy mieli osoby w Stanach, więc one na pewno będą droższe i przed jakiegoś typu wzrostem nie uciekniemy.
Dobrze. Dobrze. Kolejne pytanie od pana Dariusza Jackowskiego. Jakie są oczekiwania spółki co do wzrostu MRR w przyszłych kwartałach?
No niestety nie publikujemy, dziś nie publikujemy niestety żadnego rodzaju forecastu czy nie, forecastu, prognozy, więc no nie bardzo mogę odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno będziemy walczyli o wzrost. Na pewno jeśli chodzi o MRR, wierzymy, że ten wzrost jest czymś, co możemy osiągnąć. Na pewno obecny poziom, obecne dynamiki no nie są czymś, co odpowiada naszym ambicjom. Być może, jeśli będziemy już wiedzieć, mieć taki bardzo dokładny plan, jeśli chodzi też go to market, jeśli chodzi o suite, być może zdecydujemy się na podanie jakiegoś forecastu. Osobiście bardzo bym chciał, żeby to było możliwe. Nie mogę tego obiecać, natomiast na pewno rozważamy to wewnętrznie.
Dobrze, kolejne pytania od pana Marcina Bielewiczo, Kerama. Jestem nowym inwestorem. Czy publikujecie, będziecie publikować guidelines? Jakie są plany wypłat zaliczek na dywidendę w roku kalendarzowym 2025?
Dzień dobry, panie Marcinie. Dziękuję bardzo za zaufanie. To pytanie o guidelines jest trochę powiązane z poprzednim. Więc już na poprzednim spotkaniu, kwartał temu mówiliśmy o tym, że rozmawiamy wewnętrznie o takim pomyśle, żeby opublikować jakiegoś rodzaju cele w zakresie KPI, prawdopodobnie MRR-u. Natomiast no musimy rzeczywiście mieć to przekonanie, że te plany są realistyczne, być absolutnie przekonani, że jest to takie zobowiązanie, które jesteśmy gotowi podjąć. Obecnie nie publikujemy żadnego takiego guideline, jeśli chodzi o plany. Co do dywidendy i harmonogramu, no tak mówiłem, mamy oficjalną politykę dywidendową którą opublikowaliśmy jeszcze w prospekcie misyjnym, to już jakieś 11 lat temu i ona jest niezmienna. Należy się spodziewać, że rekomendacje zarządu będą zgodne z tą polityką. Jeśli chodzi o harmonogram, no to też wystarczy po prostu popatrzeć na poprzednie lata. Od kilku lat ten harmonogram jest bardzo stały. Po publikacji zaudytowanego raportu za pierwsze półrocze specjalnie badamy, specjalnie badamy nie tylko skonsolidowane, ale też jednostkowe sprawozdanie po to, żeby zarząd mógł zaproponować wypłatę pierwszej zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy. I ta zaliczka zwykle jest wypłacana efektywnie w styczniu. Niezwłocznie po publikacji raportu rocznego zwykle zarząd proponuje wypłatę drugiej zaliczki, która tradycyjnie zwykle jest tej samej wielkości co pierwsza i ta zaliczka jest efektywnie wypłacana w lipcu. No i ostateczną, i to o tym trzeba oczywiście pamiętać, że ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku podejmuje walne zgromadzenie. Zwykłe walne zgromadzenie zwykle ma miejsce w sierpniu. Zapraszamy oczywiście serdecznie. I efektywnie ta finalna wypłata, to co zostanie do wypłaty po wypłaceniu zaliczek, no zwykle tradycyjnie gdzieś we wrześniu trafia do akcjonariuszy. Tego należy się spodziewać, aczkolwiek oczywiście, jak wspomniałem, ostateczna decyzja należy do walnego zgromadzenia.
Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od pana Bartosza Kocjan, Hossa Pro Capital. Czy w następnym kwartale spodziewane jest zdobycie kolejnego dużego klienta?
Jeśli chodzi o tego klienta o milionowej wartości, to nie był nowy klient, co też jest ważne. Więc to też jest potwierdzenie takiego bardzo ważnego trendu, że ci więksi klienci, którzy z nami są jakiś czas, oni zwiększają swój udział. Jeśli popatrzycie Państwo na MRR, jeśli ma Państwo ten MRR, a przypomnę, że MRR jest nie z wartością za cały kwartał. MRR jest takim zdjęciem naszego biznesu zrobionym na ostatni dzień tego okresu. Czyli ten MRR, który podaliśmy, to nie jest tak naprawdę MRR za czwarty kwartał, to jest MRR na 31 marca. I tak naprawdę, jeśli popatrzymy na zmiany w tym MRR-ze, myślę, że to, co intuicyjnie może się wydawać, że największy wpływ na MRR powinny mieć odejścia obecnych klientów i pozyskiwanie nowych klientów. Tylko że w praktyce tak nie jest. W praktyce większy wpływ na poziom MRR-u mają ruchy związane z dosprzedażą albo ze zmniejszeniem wartości jakichś licencji obecnych klientów. To nie jest tak, że pozyskaliśmy klienta, który miał tą wartość od pierwszego dnia. Musieliśmy na to zapracować, musieliśmy pokazać wartość i zapracować na jego zaufanie. Musieliśmy udowodnić tą wartość i cieszę się, że się udało. Nie mogę niczego obiecać, ale liczymy oczywiście na to. Pracujemy nad tym. Wierzę w jakiejś perspektywie dłuższego czasu na pewno jesteśmy w stanie, mam stres do dyspozycji suite, absolutnie mieć dużo więcej tego rodzaju kontraktów w tej skali. Natomiast w oczywisty sposób bez obietnic.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pytanie od pana Dariusza Jackowskiego. Jak zmieniła się liczba klientów live chat w poszczególnych miesiącach? Mam na myśli porównanie skokowej zmiany związanej z wyłączeniem systemu ticketingowego w pozostałych miesiącach.
Okej, myślę, że tu rzeczywiście tak takim trochę miesiącem, który już byłby znormalizowany. Może jeszcze nie całkiem, ale miesiącem, którym już pewnie ten wpływ tego sunsettingu był już dużo, dużo mniejszy, byłby marzec i w marcu live chat był na minus 300 z hakiem, minus 300 coś, a pozostałe produkty oba łącznie to było jakieś plus 150. Przy czym, jak mówię, w marcu ten wpływ operacji sunsettingu tiketów był pewnie już niewielki, natomiast on jeszcze w jakimś stopniu będzie z nami też w obecnym kwartale.
Dobrze, dziękuję. Kolejne pytanie. Kiedy publikowany będzie raport roczny? Czy jest już jakaś data?
W najbliższych dniach opublikujemy oficjalnie harmonogram publikacji raportów. Nieoficjalnie myślę, że celujemy w bardzo zbliżoną datę, co w poprzednim roku, czyli pewnie jakiś sam, no na pewno, sam koniec czerwca. To myślę pewnie 27, może 30. W zeszłym roku to był chyba 28. Bez zaskoczeń. Myślę, że wszystkie daty publikacji będą bardzo zbliżone do tych lat poprzednich, bo jakby czemu miałoby być inaczej?
Dobrze, dziękuję. Kolejne pytanie. Karol Adamski. Czy spółka wymienia płatność w walutach na PLN w momencie zbliżonym do płatności, czy wykonuje konwersję w wybranych momentach okresu?
No w wybranych okrętach, wybranych, znaczy tak, nie każdego dnia, może tak, no nie każdego dnia. Co oczywiście wpływa na to, że potem mogą się pojawić też wpływ waluty i różnicy między tym kursem, po jakim zaksięgowaliśmy przychód, do kursu, po którym wymieniliśmy ten przychód na złote, więc staramy się to robić często, regularnie, ale no nie, absolutnie niestety nie tak codziennie.
Okej, komentarz od pana Masłowskiego. O, czy nie tylko dla mnie ten harmonogram wypłaty nie jest do końca jasny? Na szczęście nauczyłem się go na pamięć.
To znaczy, ja powiem, no może to dlatego, my mamy tę dyskusję, tak naprawdę mamy ją od lat, więc bardzo się cieszę, udało się ją nauczyć, ale no na koniec dnia, mówię, jest za tym mechanizm. Znaczy mechanizm jest prosty. Półroczny raport zbadany, roczny raport zaudytowany i potem już decyzja walnego. No, mówię, bo może to jest kwestia perspektywy, no ponieważ ja jestem od drugiej strony, patrzę na to od drugiej strony i może dlatego dla mnie to jest takie jasne, no ale na koniec dnia można sobie tam gdzieś zapisać styczeń, lipiec, wrzesień. Pewnie. Przy czym też no nie mogę jakby przysiąść, że coś tam się nie przesunie, nie wiem, że z września na październik. Nie sądzę, ale ale może tak więc mówię. Może to jest kwestia tego, że ja patrzę na to drugiej strony, od strony mechanizmu i dla mnie on jest oczywisty, jak mówię. Raport półroczny, raport roczny, walne zgromadzenie. Trzy momenty, które, trzy takie triggery, które uruchamiają wypłaty. Rozumiem, że dostałem sygnał, że to wszystkie pytania. Jeśli coś nam uciekło, to na pewno nie specjalnie, dlatego oczywiście w takiej sytuacji bardzo proszę o kontakt. Bardzo dziękuję za uczestnictwo, bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Jesteśmy absolutnie do Państwa dyspozycji.
Dziękuję bardzo. Kończymy kola i zamykamy wszystkie linie. Dziękujemy. Do widzenia.
Do widzenia.